Wracamy do naszej rozmowy o polskiej szkole, o edukacji. Chciałabym, panie redaktorze, zapytać, a przypominam, że gościmy dziś redaktora Piotra Zarembę, chciałabym zapytać o rolę humanistyki w szkole. To trochę kontynuacja tego wątku o taki cywilizacyjny też dyskurs dotyczący właśnie edukacji, przydatności pewnych rzeczy, bo mam wrażenie, że humanistyka tutaj często może przegrywać. Pan w 2010-2011 roku mocno upominał się o obecność historii w szkole, która wtedy była rugowana w kontekście zmian wprowadzanych w podstawach programowych. Dziś mamy ten kontekst podręcznika, nowego przedmiotu, historia i teraźniejszość, ale zanim do tych szczegółów, to właśnie, jakie ma być miejsce humanistyki w szkole?
No to jakby humanistyka powinna być trochę wyłączona z dyskusji, po co to jest, prawda? Bo można się zastanawiać, czy jest, powinno być więcej czy mniej biologii, więcej czy mniej fizyki. Natomiast w przypadku humanistyki ona nie jest wyłącznie drogą do ewentualnego wyspecjalizowania się w jakimś konkretnym zawodzie czy w konkretnych studiach. To znaczy to powinno być w miarę możliwości dla wszystkich. Oczywiście zawsze jest i w klasach humanistycznych czy rozmaitych dziwnych formułach, bo teraz istnieją klasy mające często bardzo dziwne profile. Mój sześniak na przykład chodzi do klasy matematyczno-historycznej, więc istnieją też takie hybrydy i tam jest bardzo dużo wiedzy o społeczeństwie na przykład, czyli takiego przedmiotu, który został w tych klasach utrzymany, chociaż już w ogóle go się likwiduje. No to oczywiście jest oczywiste, jest, tam jest tego więcej, że oni potem się, że tak powiem, że oni celują w matury, prawda, w poszerzone matury. Natomiast myślę, że każdy powinien, tak, ja rzeczywiście walczyłem w obronie tej historii, no bo Platforma Obywatelska w pewnym momencie zdecydowała, że w szkołach średnich takiej kursowej historii już nie będzie. To znaczy od drugiej klasy był taki właściwie dziwny przedmiot, gdzie się tam dyskutowało o wybranych zagadnieniach, ale nie próbowano już chronologicznie opowiadać o historii. I tutaj oczywiście ta zmiana, która nastąpiła po likwidacji gimnazjów, była dobrą zmianą. No ja w tej chwili trochę jestem zdziwiony tą oczywiście formułą przedmiotu historia i teraźniejszość. Ja nie mówię teraz o podręczniku już nawet, ale mówię o samym przedmiocie, dlatego, bo wprowadza się od pierwszej klasy szkoły średniej nauczanie o tym, co się wydarzyło po II wojnie światowej, ale równolegle z tą historią dawną. Ta historia dawna dalej jest uczona, więc jednocześnie dzieci, młodzież właściwie, no bo to już jest młodzież, oni się jednocześnie uczą historii starożytnej, średniowiecznej, nowożytnej i jednocześnie historii po 45 roku, a potem dochodzą do II wojny światowej na samym końcu swojej nauki, a na samym początku uczyli się, że tak powiem, skutków w II wojnie światowej. To jest jednak, oczywiście można założyć, że młodzież tak nie pamięta, że tak powiem, jak dojdą drugi raz, to nic się nie stanie. Tu argumentem głównym jest to, że często nauczyciele się nie wyrabiali i nie dochodzili do tej historii współczesnej, a ona jest bardzo ważna dla kształtowania świadomości. No tak, tylko że chyba receptą byłoby raczej albo zwiększenie liczby godzin, albo redukcja, że tak powiem, programu czy materiału z tych dawniejszych epok, a nie jednak takie tworzenie pewnej dziwaczności, bo no jednak historia to jest także lekcja wynikania jednego z drugiego, prawda? Z nauką, że tak powiem, co jest czego przyczyną, a co jest czego skutkiem. No i tutaj mamy do czynienia z pewnym zaburzeniem tej logicznej kolejności. No, mówię jeszcze raz, no, rozumiem argument, że było, że oni często nie dochodzili do II wojny światowej, ale chyba trzeba było szukać innych recept na to.
Czyli pomysł lekko chybiony, nazwę to najdelikatniej, ale zwróćmy uwagę na to, że no właśnie ta humanistyka, o której mówimy, ona jest niezwykle potrzebna, pan to podkreśla, w kontekście właśnie wspólnoty, pewnego kodu kulturowego, który przecież jeżeli stracimy, to się rozpadniemy jako wspólnota, jako społeczeństwo. I że szukanie sposobów na uczenie, przekazywanie tej wiedzy humanistycznej, no jest trudne, co pokazuje chociażby dzisiejsza dyskusja wokół podręcznika, do którego jeszcze nawiążę, no ale trzeba próbować, no bo właśnie chodzi o więzi społeczne, o tożsamość narodową, jakkolwiek ktoś by nie lubił takich określeń.
No tak, oczywiście i myślę, że w formułowaniu tożsamość narodowa nie ma niczego niepokojącego czy złego. To rzeczywiście
ja też tak myślę.
Środowiska progresywne są tutaj przeczulone i reagują. No teraz na przykład pojawił się taki argument absurdalny. gdzieś tam przemknął, że no skoro dzieci ukraińskie chodzą do polskich szkół, no to one w zasadzie, powiem, powinny być chronione przed polską tożsamością narodową. Mnie się wydaje, że drogą jednak tutaj powinno być co innego, to znaczy powinno być jakieś, jeżeli ich obecność się będzie przedłużać, no jakieś trochę wyodrębnienie ich, że tak powiem, edukacji. Znaczy oni powinno się zmierzać do tego, żeby były klasy, teraz to nie jest możliwe od razu, ale powinno się zmierzać do tego, żeby były klasy po prostu z ukraińskim programem nauczania i oni rzeczywiście mają prawo do własnej tożsamości, do uczenia się o własnej literaturze, o własnej historii. Według, powiedzmy, tych kanonów, które istnieją na Ukrainie, ale w Ukrainie zawsze się sam zastanawiam, której formuły używać.
Ja obstaję przy na Ukrainie.
No, ja, że tak powiem, przyjąłem tą akurat tą językową korektę, ale się oczywiście zapominam. Natomiast myślę, że to jest ważne. Oczywiście to nie jest tylko tożsamość narodowa, no to jest na przykład także jakaś szeroko rozumiana edukacja obywatelska, to znaczy no lekcje historii, lekcje kiedyś wiedzy o społeczeństwie, rozumiem, że dzisiaj tej historii teraźniejszości, one powinny służyć także, no w jakiejś mierze też i języka polskiego, czyli literatury. One powinny też służyć wyrabianiu pewnych cnót obywatelskich, republikańskich, można by powiedzieć, prawda? To też jest bardzo istotne. Co zresztą daje, historia Polski akurat daje do tego pewne podstawy, no bo mamy do czynienia z jednej strony z okresami gorszymi, gdzie, że tak powiem, państwo ginie, ale z drugiej strony też z tymi takimi dobrymi wzorcami, właśnie wzorcami republikańskimi, wzorcami demokratycznymi. Ta demokracja jednak kiedyś w postaci szlacheckiej demokracji istniała, a potem do niewielokrotnie nawiązywano w czasie walki w XIX wieku, prawda, gdzie była ta tradycja demokratyczna bardzo silna. O tym też należy mówić w szkole. No ale właśnie można o tym mówić, kiedy jest, że tak powiem, w ogóle nawyk wykładania tych wszystkich humanistycznych przedmiotów. Ich powinno być odpowiednio dużo, to znaczy to powinno być tutaj zasoby godzin. Teraz zresztą właśnie to mnie też niepokoi, że w związku z wprowadzeniem HiT-u, czyli historii i teraźniejszości, z kolei w ostatnich klasach szkół średnich, no ta historia kursowa, ta historia ta właśnie ogólna, ta taka klasycznie prowadzona, ona będzie zredukowana i tam już właściwie do samej matury dochodzimy bez historii. To mi się też nie podoba, to znaczy ja pamiętam, że jednak do ostatniej chwili się historii uczyło i ona była właśnie wyłączona trochę z tego dyskursu, czy potrzeba, czy nie potrzeba, bo przecież oni się już przygotowują do czegoś zupełnie innego. Myślę, że nie, dramat by się nie zdarzył, gdyby dzieci, czy właściwie licealiści, młodzież dochodziła do matury, no właśnie wraz z rodzimą historią. No na pewno także z polskim, ale to akurat nie ulega redukcji żadnej.
No tak, dzisiaj te pytania o użyteczność wiedzy dają przedziwne odpowiedzi. Ale powiedzieliśmy parokrotnie o tym nowym podręczniku, jednym z podręczników, bo przypomnijmy, to nie jedyny, do historii teraźniejszości. Mowa oczywiście o książce profesora Roszkowskiego. Nie czas i miejsce, żeby ją jakoś tutaj szczegółowo analizować. Pan zresztą wypowiadał się na ten temat kilkakrotnie. Ja bym zwróciła uwagę na ten aspekt, no właśnie, reklamowanie poglądów konserwatywnych, ale tak naprawdę wyrządzanie im krzywdy, bo to poszło w tak, no nazwę to jakoś tak hasłowo, kiepskim kierunku, że chyba owoców dobrych trudno się spodziewać.
No tak, tekst jest bardzo dygresyjny. Profesor Roszkowski właściwie przenosi całe fragmenty ze swoich ostatnich esejów i one jako eseje były bardzo interesujące. One, że tak powiem, nie budziły jakichś moich zasadniczych sprzeciwów, bo po prostu on wyrażał zaniepokojenie różnymi zjawiskami cywilizacyjnymi, które rzeczywiście mogą niepokoić. Natomiast no, podręcznik się trochę rządzi innymi prawami, więc jakby tu mam wrażenie, że zabrakło trochę pewnej dyscypliny myślenia. Bo no, podręcznik jest jednak narzędziem do pozyskiwania konkretnej wiedzy. Więc jeżeli na przykład rozdział się składa z prawie samych dygresji i skakania po różnych epokach, no to on też trochę utrudnia, że tak powiem, nauczycielom uczenie w oparciu o te teksty. Natomiast oczywiście też jest kwestia tego, na ile powinno się tak ex cathedra wykładać poglądy konserwatywne. Tu moim zdaniem chyba lepiej było zadawać same pytania i jakby trochę odsyłać do tego, żeby nauczyciele z tym coś robili, inicjowali dyskusję. No jednak młodzież w szkołach jest różnorodna, ona nie jest, że tak powiem, w całości nastawiona w takim duchu. Rodziny, które posyłają dzieci do szkół publicznych, no mogą uważać, że ich poglądy liberalne na przykład, prawda, czy jakoś tam lewicowe powinny być szanowane. Tu rzeczywiście chyba jakiejś wrażliwości zabrakło i myślę, że jest to rzeczywiście droga raczej do zniechęcania młodzieży do poglądów konserwatywnych. No tyle, że oczywiście też pamiętajmy, no jednak nauczyciel w ostateczności decyduje. Nauczyciel może w ogóle nie używać tego podręcznika, no i może próbować, że tak powiem, go wypełniać tę przestrzeń czymś innym. Ja na przykład właśnie, kiedy uczyłem w liceum w latach przełomu PRL-u i III RP, no to w najstarszych klasach uczyłem w ogóle bez podręcznika, bo nie było dobrego podręcznika, był jakiś już zdezaktualizowany, nowego nie wydrukowano, on się pojawił dopiero w latach 90. No i to się jakoś udawało, to znaczy młodzi ludzie się uczyli na podstawie moich wykładów, zdawali maturę, był jakiś sprawdzian, więc to się jest możliwe. I myślę, że w ostateczności ta taka histeria, że tutaj następuje jakieś zawłaszczanie przez prawicę szkół, jest o tyle przesadna, że tak naprawdę to nauczyciele będą decydować, a oni, zdaje się, w sporej części akurat mają odwrotne nastawienie, więc to się gdzieś może po prostu równoważyć, to znaczy gdzieś to się będzie jedno z drugim zderzało. No. I też jestem przeciwny oczywiście takim historycznym gestom, no jak ja czytam, że jakaś młodzieżówka Platformy pali ten podręcznik, czy ktoś tam do niego strzela, no to wydaje mi się z kolei szaleństwem, to znaczy to jest w ogóle produkt tego, co w ogóle, że tak powiem, znaczy my nie umiemy dyskutować, my brzydko dyskutujemy, to znaczy tu się od razu pojawia element histerii, takiej nadmiernej emocji, no, to bym odradzał.
Właśnie, kiedy się patrzy na recenzje, jak pan to określił, zaawansowanych postępowców, to też strach pomyśleć, jaki oni podręcznik by przygotowali.
Tak, bo tam się z kolei wytacza właśnie pretensje, że tak powiem, które wskazywałyby na to, że to są ludzie gotowi też do wszelkiego typu cenzury i do indoktrynacji, prawda? Tylko w innym duchu. No tak, oczywiście. To jest wojna, że tak powiem, dwóch skrajności. Więc pewnie idealnym stanem rzeczy, czy idealną sytuacją byłoby, gdyby tego hitu uczył jakiś mądry nauczyciel, który potrafi, że tak powiem, wyważyć jedno z drugim, czy właśnie zachęcić młodych ludzi przede wszystkim do dyskutowania na różne tematy. No, mam wrażenie, że to się może udać w szkole.
Chciałabym w to wierzyć. Do naszej rozmowy wrócimy po przerwie.